Michał Karnowski, dzień dobry. Witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. To był, proszę Państwa, tydzień, w którym chyba aktualne było hasło, że jak gdzieś coś się naprawi, to gdzie indziej natychmiast musi się zepsuć. Dotyczy to zarówno większości rządzącej, która gdy poprawia swoje relacje z Brukselą, jednocześnie musi stawić czoła nawałnicy w sprawach polsko-izraelskich, ale i podobnie jest po stronie opozycyjnej. Jak Grzegorz Schetyna już prawie zgniótł Nowoczesną, to zaczyna mu się sypać jego własna partia. O tym dzisiaj porozmawiamy. Witam w studiu redaktor Marzenę Nykiel, redaktor naczelną portalu w polityce.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Księdza Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szanowni, proszę.
Eryka Mistewicza z Instytutu Nowych Mediów, której to instytut wydaje pismo Wszystko, co najważniejsze.
Dzień dobry, witam.
I Tadeusza Zyska, wydawcę.
Dzień dobry.
Oczywiście. No, nie mogę nie zacząć od cytatów z wywiadu Jacka Wojciechowicza, byłego wiceprezydenta stolicy, dla dziennika Gazety Prawnej, który mówi tak: Grzegorz Schetyna, zamiast budować silną pozycję wobec PiS, zajmuje się wykańczaniem przeciwników zewnętrznych i oponentów wewnętrznych. Nie przypadkiem ma ksywkę Grzegorz, zniszczę cię Schetyna. To jest polityka w stylu cinkciarza spod Peweksu z lat 70. albo takiego faceta, co to gra w trzy kubki. Bardzo mocne słowa, bardzo mocne zarzuty człowieka, który teraz wychodzi z Platformy, zna tę formację. Czy to jest rzeczywiście tak, że mamy, i nie pierwszy taki głos, bo wcześniej były, że mamy lidera opozycji o tak niskich kompetencjach, no nie tyle politycznych tutaj pytam, ale też moralnych? Marzena Nykiel.
Od samego początku było widać, że Grzegorz Schetyna z przywództwem sobie nie radzi, no bo spójrzmy, co wydarzyło się w Platformie przez czas, kiedy on objął przywództwo. Tam ta jego mityczna charyzma rzeczywiście grzęźnie, ale obóz Platformy coraz bardziej się dzieli. Co więcej, on nie ma żadnego autorytetu, żeby móc robić jakikolwiek porządek w Platformie, bo wiemy, że no przez te dwa lata jeszcze można było dokonać pewnych roszad i jakoś próbować przynajmniej PR-owo czyścić, prawda, pokazywać, że jednak rozprawiamy się z tym, co było. Grzegorz Schetyna poszedł w najgorszą narrację, czyli w wejście w taką rolę antypisu, w siłowe utrzymywanie no jakiejś tam chybotliwej, ale jednak równowagi w partii. Cały czas jednak było widać, że tam młode wilki się odcinają, trzeszczy grzmi w wewnętrznych strukturach i tak naprawdę donikąd to nie prowadzi. Więc nie dość, że Schetyna ma na sobie no jakieś takie no właśnie moralne plamy, to jeszcze przywódczo nie jest w stanie ogarnąć obozu, który jest no mocno rozchwiany i potrzebuje siły.
Ale to nie była prosta sytuacja. No to jest sytuacja, w której jest Nowoczesna już na starcie, w której jego przywództwo jest kwestionowane, a gwiazda, która uosabia działaczom Platformy czasy świetne, czasy piękne, jest wprawdzie chwilowo w Brukseli, ale jakby czeka, żeby wrócić, albo sygnalizuje, że może wrócić. No pytanie, czy to rozsypywanie się Platformy, czy ono jak gdyby jest do zatrzymania?
Nie, z takiego marketingowego punktu widzenia, bo przecież wszyscy przy tym stole znamy Grzegorza Schetynę, znamy, wiemy jaki jest potencjał ludzi, którzy w tej chwili tworzą i Platformę Obywatelską i Nowoczesną. To są ugrupowania bez potencjału i niestety jest to bardzo złe dla Polski, ponieważ w każdym systemie opozycja powinna być... równoważyć siły rządowe przynajmniej, albo przynajmniej mieć te 20-30%. Tych 20-30% w tej chwili Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie mają. Niezależnie od tego, jak bardzo byśmy szukali tego w sondażach, to Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie mają siły sprawczej. Nie mają czegoś takiego, że ludzie wychodzą na ulicę i mówią, niech jak najszybciej będą te wybory, bo
wychodzili
już mamy kandydatów.
No wychodzili
nie,
na ulicę.
Nie, ale to mam wrażenie, że i Platforma i Nowoczesna muszą jeszcze poczekać. To czekanie może być kilka lat, być może na kolejną generację. Bo czyli... jak widzimy, w jaki sposób kompromituje się na przykład kandydat na prezydenta Warszawy, pan poseł Trzaskowski, który nie potrafi odpowiedzieć na dosyć proste, wypunktowane zarzuty.
Nie, to jego chcą skompromitować, jednak no, umówmy się, że to są zarzuty robi... ciekawe może, ale kloaczne.
Z marketingu, no. Oczywiście kloaczne, ale z marketingowego punktu widzenia robi to, czego zrobić nie powinien. Mówi, nie będę na to odpowiadał. I jednocześnie te zarzuty przecież są, tam są zarzuty kloaczne, ważne, mniej ważne, bardzo poważne i... Jeżeli zobaczymy, co się dzieje w tej chwili w Gdańsku, jeżeli zobaczymy, co się dzieje w Warszawie, jeżeli zobaczymy, jak Platforma jest nieprzygotowana w większości polskich miast do wystawienia silnych kandydatów, to zobaczymy, że również w tych wyborach samorządowych Platformie tak łatwo nie pójdzie.
To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście wybory samorządowe są dla opozycji korzystne, bo one jednak stawiają na pewne osobowości lokalnie zakorzenione i te szyldy, można powiedzieć, mniej ważą i nie widać, żeby Platforma chciała to wykorzystać. Padło tu słowo Gdańsk i słowo pan prezydent Adamowicz proponuje, żebyśmy zobaczyli, co się działo po deklaracji prezydenta Adamowicza, że wystartuje ponownie w wyborach na prezydenta Gdańska, bez względu na to, czy poprze go Platforma, czy nie poprze go Platforma.
Zażądałem i żądam od wszystkich sił wolnościowych, abyśmy poszli razem przeciwko PiS-owi.
Będę kandydował.
Sądzę, mówię to z perspektywy niegdańszczanina, że no tutaj potrzeba zmiany, że jest bardzo długo tym prezydentem. Różne problemy prawne też tutaj są jakimś kontekstem tej całej sytuacji.
Pytanie, kto kogo reprezentuje? Czy ten opór ze strony Adamowicza to jest, że tak powiem, szpilka Donalda Tuska, żeby walczyć z Krzysztofem Schetyną? Czy też jakieś inne frakcje się rozprowadzają?
Dwie kadencje do domu.
Zrobimy wszystko, żeby kandydat wsparty przez Platformę Obywatelską wygrał te wybory, żeby był kandydatem koalicji, szerokiej koalicji anty-PiS.
Lech Wałęsa apeluje do opozycji w kontekście Gdańska o jedność. Proszę księdza, zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego, czy ten apel zostanie wysłuchany i co się dzieje po tej opozycyjnej stronie, że ona jest tak bardzo rozedrgana?
Nie wierzę, że ten apel zostanie wysłuchany. Zacytowałbym tutaj fragment Ewangelii, bo mi chyba tak wypada. Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. To zwykle tak się kończy. Od zawsze praktycznie. Natomiast szerzej patrząc na to wszystko, to widzę problem generalnie polskiej sceny politycznej. Dlatego, że i tu zacytuję świętej pamięci Macieja Płażyńskiego, człowieka, którego bardzo szanuję, jego mądrość i który był związany, współzakładał formalnie Platformę Obywatelską. Potem bliżej mu było do PiS faktycznie, niżeli do Platformy Obywatelskiej.
Bo Platforma tę swoją deklarację o korzeniach chrześcijańskich wyrzuciła.
Tak. I Maciej Płażyński stwierdził, że to już nie jest jego program, to już nie jest partia chadecka. Natomiast kiedyś rozmawialiśmy, on mówi, dla niego problemem na polskiej scenie politycznej jest to, że partie główne, które istnieją, są partiami wodzowskimi. I jest wódz, który utrzymuje to w porządku jakoś. Czasami niestety, także no tak jak to robił Donald Tusk. Nie mówmy, że tylko Grzegorz Schetyna wycina przeciwników. Najpierw Grzegorz Schetyna sam został wycięty, nie tylko on. Jan Maria Rokita, Zyta Gilowska i wielu innych dosyć wybitnych polityków tej formacji było wyciętych z tej formacji. To jest specyfika partii wodzowskiej. I w momencie, kiedy wódz postanowił zrobić prywatną karierę, zaczęło się pewne bezchołowie. Natomiast kogo Platforma Obywatelska mogła przeciwstawić Grzegorzowi Schetynie? No, czy rzeczywiście Ewa Kopacz byłaby lepszym szefem
Platformy Obywatelskiej? No, padały nazwiska Siemoniaka na przykład.
Natomiast to też pytanie, dlatego że tak naprawdę jest to bardzo podzielona formacja polityczna, którą za głowy w zgodzie, oczywiście za pewną cenę, trzymał Donald Tusk. Pytanie, czy jest w stanie trzymać dalej? To jest chyba, nie wiem, wydaje mi się, że w tej chwili nawet Donald Tusk nie jest w stanie tej formacji już opanować.
Tadeusz Zyst.
No, jeśli Grzegorz Schetyna chciał być wodzem, to trzeba mieć cechy wodza. Trzeba mieć charyzmę, trzeba mieć wiedzę, umiejętności, zarządzanie. To, że Nowoczesna tak kończy, jak kończy, to nie jest zasługa Platformy Schetyny, ale samej Nowoczesnej. Ona miała swoje gen destrukcji w postaci...
Jeszcze nie skończyła.
No, ale już niedaleko, myślę. I to bardzo, myślę, zwodziło Schetynę, że to on jest tym, który zjednoczy. Natomiast ja myślę, że błąd z jednej strony to jest błąd braku programu i wizji. Schetyna nie wygląda na takiego, który był w stanie sformułować jakąś wizję i ideę dla partii. I dwa, błędy personalne. Jeżeli ma się takiego lidera powiązanego, chociaż nie był członkiem Platformy w Gdańsku, który prawdopodobnie w Cuglach by wygrał wybory, to trzeba z nim rozmawiać i albo go przekonać do tego, żeby startował, albo przekonać, żeby nie startował. A jeśli dodatkowo się wywołuje konflikt, sugerując, że jego zastąpi syn Wałęsy, a syn Wałęsy to jakby Wałęsa, to wiadomo, że się ma konflikt na tacy. Więc to jest zadziwiające, ten gen destrukcji. Ale jak się sypie, to się sypie.
Ale no, tu jest jeszcze jeden wątek, który nam w ogóle umyka w sprawie prezydenta Adamowicza. No bo to tutaj wybrzmiało to chyba wypowiedzi pana Tomasza Siemoniaka przed chwilą słyszeliśmy. On powiedział o jakichś tam zarzutach, ale to są naprawdę sprawy niepokojące. No, wspólnie z żoną pan prezydent Adamowicz miał 36 kont w 11 instytucjach finansowych.
I to Platforma
twierdził na poważnie, choć urzędy skarbowe to odrzuciły, że około 600 tysięcy złotych pradziadkowie przekazali wnuczkom i stąd te pieniądze, a skąd pradziadkowie mieli, no przyjechali z walizką biżuterii z wojny. Takie historie. Słuchajcie, znaczy, drodzy państwo, jakość naszego życia publicznego, oczywiście możemy używać zawsze wielkich słów, ale ona troszeczkę rozgrywa się na detalach. Czy po czymś takim można być poważnym politykiem i prezydentem miasta?
Pamiętam jedną z kampanii wyborczych, równie samorządowych, którą przygotowywałem w jednym z miast średniej wielkości. I tam kandydat został zatrzymany, trafił do więzienia, kandydat na prezydenta średniej wielkości miasta i mimo to wygrał potem wybory samorządowe. W związku z czym czasami mam wrażenie, że fakty nieważne, racjonalna argumentacja nieważne. To, co zaczyna być bardzo ważne, to to, jaki jest odbiór miejscowej populacji, w jaki sposób lokalny lider, użyję tego słowa, bo to dotyczy i Gdańska, ale też dotyczy na przykład Krakowa, w jaki sposób lokalny lider funkcjonuje dzięki skorumpowaniu miejscowych elit, w jaki sposób rozdaje stanowiska, w jaki sposób rozdaje wpływy, w jaki sposób sprawia, że nic i nikt nie ma prawa w sposób skuteczny wystartować przeciwko niemu, choćby miał po kolejnej kampanii, po kolejnej kadencji 80 czy 85 lat i miasto chyliło się ku upadkowi.
Pani poseł Wasserman mówi, Małgorzata Wasserman mówi, że pan Adamowicz jest jakby ważną postacią w tym, co nazywamy, niekoniecznie musi to o tym być, ale układem pomorskim.
I to jest też pytanie o to, do jakiego elektoratu z tym całym swoim zapleczem niewyjaśnionych spraw, podejrzanych spraw zatajonych, również majątkowych, do jakiego elektoratu zwraca się pan Adamowicz i kto na niego będzie głosował i komu gwarantuje utrzymanie tego, co jest. Druga sprawa, do jakiego elektoratu wreszcie zwraca się cała Platforma i Grzegorz Schetyna mówiący, że on zlikwiduje służby specjalne, zlikwiduje CBA czyli do kogo to jest sygnał? Do ludzi żyjących nieuczciwie, no bo ci, którzy żyją uczciwie, nie boją się tych wszystkich zatrzymań i prześwietleń.
Można powiedzieć, że ktoś się boi jakby nadużywania tej władzy, prawda? Bo
prawda, ale to też jest ciekawe, że spójrzmy, jak wyglądała sprawa podsłuchów za czasów Platformy Obywatelskiej, jak często sięgały po nie służby, znacznie częściej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości, a jednak służby nie działały tak sprawnie i nie namierzały skorumpowanych, czy to urzędników, czy nie były w stanie namierzyć karuzel VAT-owskich albo innych przestępstw gospodarczych. To dopiero za czasów Prawa i Sprawiedliwości to zaczęło się dziać. Więc jeżeli widzimy dzisiaj, że Grzegorz Schetyna mówi o tym, że on zlikwiduje CBA, a w ciągu tych 2 lat CBA zatrzymało potencjalnie ponad 11 miliardów wycieku z budżetu państwa, przy czym te działania cały czas są i są prowadzone sprawnie, no to znaczy, że zarówno pan Adamowicz z tym swoim nieczystym zapleczem majątkowym, jak i Grzegorz Schetyna obiecujący likwidację służb celują do bardzo ściśle określonego elektoratu. Ludzi, którzy chcieliby, aby utrzymać to, co było, to znaczy utrzymać jakieś zabezpieczenie dotychczasowo prowadzonych interesów, a zagrożeniem dla nich jest właśnie czyszczenie korupcji zapowiadane przez PiS.
To, co pani Maszyna powiedziała, jest trochę zatrważające, bo te służby rzeczywiście działały bardzo intensywnie. To jest tak, że one działały i nie wierzmy zapowiedziom, że Grzegorz Schetyna zlikwiduje CBA. To jest hasło wyborcze, jedno z haseł wyborczych. Natomiast jeżeli one działały tak intensywnie, a nie działały w interesie państwa, po to, żeby choćby te różne karuzele ukrócić, to trzeba sobie postawić pytanie i tylko pytanie, może jaż pytanie, w czyim interesie w takim razie działały te służby i w czyim interesie one mogą działać bywa różnie, jak to wiemy w historii. Natomiast to jest jeszcze jedno pytanie, musimy sobie postawić przy tej okazji. Jeżeli okazuje się, że lider, który z więzienia startuje w wyborach i wygrywa te wybory, jeżeli okazuje się, że lider w pewnym momencie, też mieliśmy taką sytuację, kiedy startujący na prezydenta miał za sobą różne ekscesy alkoholowe i mimo wszystko Polacy na niego głosują, to też jest pytanie o stan naszego społeczeństwa, że ludzie chętnie utożsamiają się często z tymi, znaczy to obnaża nasze grzechy często, grzechy społeczeństwa, że nie chcą czasami ludzie popierać zbyt sprawiedliwego. Tak. Wolą popierać podobnych sobie. Więc zadanie dla nas chyba.
Tadeusz Zysk, jeszcze na końcu zapytam, bo przecież może być tak, że i w Warszawie, gdzie zobaczyliśmy naprawdę piekło ludzi w związku z tą złodziejską, dziką reprywatyzacją. No straszne rzeczy. To są straszne, haniebne dla nas jako wspólnoty rzeczy, że tak krzywdzono ludzi, starszych ludzi. Jak i w Gdańsku, gdzie liczymy te konta panu Adamowiczowi i tak przez łzy trochę się śmiejemy. Ale może się zdarzyć, że tam właśnie że będzie jak było. No, że tam nie ma tej mocy zmiany. Może, nie wiem, może tak jak Eryk Listewicz mówi już, to jest tak oplecione, że tam kto się wychyli, to go zniszczą. A może po prostu ludzie nie chcą tej zmiany, jak sugeruje ksiądz czasami, prawda?
To są dwie rzeczy. To oczywiście można powiedzieć i zwalić winę na ludzi, że ludzie nie chcą, jest inercja, widzą, że coś się dzieje, ale też można zwrócić uwagę na elity, czyli partię polityczną. Grzegorz Schetyna, kiedy przegrał, on powinien sobie postawić za zadanie przede wszystkim ocenę kadry swojej i wyczyścić, zaproponować uczciwą grę. I myślę, gdyby on powiedział od razu, zaraz po wyborach, że szanse na bycie kandydatem naszym na prezydenta Gdańska czy Warszawy takich osób jak są żadne, to nie byłoby problemu. To wszystko było zawieszone, decyzji nie podjęto i gdyby on jasno powiedział, że nie zrobi, to by był w innej zupełnie sytuacji. On miałby czas, żeby przygotować kontrkandydata, powiedzieć tak, on był u nas, ale już nie jest u nas. Natomiast ludzie, jak ludzie oceniają nie tylko ze względu na jakieś rzeczy, które nie widzą, ale na to, co widać, jakie jest jakość życia w mieście. Jeśli jakość życia w mieście się polepsza, mówią, no tak. I dwa, ludzie lubią, niech będzie jak będzie. Nowe jest nieznane.
Nowe jest nieznane. Także, proszę Państwa, w relacjach Polski z Brukselą, chociaż tam wydaje się, że cieplej. Kolejna wizyta i duże spotkanie polityków europejskich, liderów rządów, między innymi oczywiście pana premiera Mateusza Morawieckiego. Posłuchajmy, zobaczmy obrazki z Brukseli, świeże, gorące.
Polityka obronna czy wspólne działania w zakresie migracji uchodźców, działania na miejscu, tak jak to, co my robimy w północnej Afryce czy na Bliskim Wschodzie.
To jest początek pewnego procesu, w którym tak naprawdę różne interesy Unii Europejskiej muszą zostać pogodzone, żeby ten przyszły budżet, ta nowa siedmiolatka potrafiła zadowolić wszystkich w tej wspólnocie po Brexicie.
Czy jest to wymierzone w Polskę?
Nie sądzę, by ci, którzy zaproponowali ten pomysł, myśleli jedynie o Polsce. Rządy prawa, solidarność to bardziej ogólny problem, ale ten pomysł musi być jeszcze przedyskutowany, bez nadmiernego dramatyzmu.
Traktaty mówią, że celem Funduszy Spójności Strukturalnych jest wyrównywanie różnic między krajami unijnymi, a nie coś innego.
Kiedy unijne fundusze strukturalne będą rozdzielane, musimy mieć pewność, że kryteria tej dystrybucji będą odzwierciedlać zaangażowanie danych regionów w przyjmowanie i integrację migrantów.
Bo zaczęły się rozmowy na temat nowego budżetu unijnego. Pytanie, czy nie uda się, powiem tak, złym ludziom powiązać ten budżet z jakimiś innymi kryteriami, jest przed nami. Natomiast rozbawiła mnie trochę informacja, że piłka z autografami premiera Mateusza Morawieckiego i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa będzie trofeum w koleżeńskim turnieju piłkarskim polskich dyplomatów w Brukseli. No, czy to znaczy, że się udaje panu Mateuszowi Morawieckiemu odblokować ten dialog? Rozmawialiśmy o tym kilka razy w salonie, że to będzie próba, że jest ciężko, tak? Że nawet ja pamiętam, rozmawiałem w Parlamencie Europejskim, to mówili polscy tam deputowani, polscy wysłani parlamentarzyści, że te różnice są za ciężkie, żeby tutaj zmiana stylu coś przyniosła, ale przyniosła chyba.
Nie, przyniosła i to mam wrażenie, że ta ekipa Mateusza Morawieckiego w porównaniu do...
A może coś oddaliśmy, ekipy... przepraszam, może coś oddaliśmy, o czym nie wiemy jeszcze?
No nie, jeszcze po pierwsze te negocjacje, ten proces dopiero się rozpoczyna, on zakończy się w maju. Do tego czasu jeszcze tych rozmów będzie bardzo wiele. Należy uważać, aby wizerunek Polski w tym czasie, wizerunek Polski, wizerunek Polaków był pod absolutną kontrolą, abyśmy nie pozwolili sobie na wystąpienia, które mogłyby zadawać w elitach europejskich pytanie, czy przypadkiem Polska nie jest następnym krajem po Wielkiej Brytanii, która chce czmychnąć z Unii Europejskiej ze stratami dla wszystkich, ze stratami dla Unii Europejskiej. Powinniśmy bardzo uważać, aby nie sprawić, aby mogły być wykorzystywane jakiekolwiek złe rzeczy dotyczące Polski i Polaków, które będą osłabiały naszą pozycję negocjacyjną w tym momencie.
Co się stało, że poprzedni rząd nie był w stanie przekonać Komisji Europejskiej, nawet nie do ustępstw, bo to nie o to chodzi, ale do jakiegoś poważnego potraktowania naszych argumentów, a ten jest?
Dlatego, że mamy do czynienia z rządem, i było to przez pewien moment zarzutem nawet, z rządem technokratycznym, z rządem bankiera, który mówi językiem bankierów, ale nie wyobrażam sobie, aby rozmowy dotyczące finansowania, dotyczące rozkładu finansów Unii Europejskiej były prowadzone językiem sympatycznych państw polityczek. Dobrze, że jest Mateusz Morawiecki tam, gdzie jest w tym momencie. Dobrze, że zastąpił Beatę Szydło. Dobrze, że to on tworzy tę ekipę i dobrze, że jest taki, jaki jest. Możemy zarzucać, że właśnie technokrata, ale właśnie tego typu językiem może sprawnie rozprowadzać sprawy Polski w Brukseli.
Tadeusz Zysk?
Ja też jestem fanem jego. Ja myślę, że w ogóle gra polityczna, te skoki kogutków politycznych o praworządności, to jest jeden teatr, a tak naprawdę życie, jak wiemy, toczy się o pieniądze i o budżet. Wiadomo, że Brytania odeszła, jest wielka dziura w tym budżecie. I pytanie brzmi, kto zapłaci za to?
Polska wspiera pomysł, żebyśmy wszyscy za to zapłacili, zwiększając
składkę. No właśnie, to dla wielu państw może być zadziwiające, a to jest najlepsze rozwiązanie dla nas. To jest najlepsze rozwiązanie, jest bardzo prostego względu. My dotąd płaciliśmy, wszystkie państwa płaciły po 1%. Tylko 1% Niemiec, największej gospodarki Europy, czy Paryża, Hiszpanii, to nie jest nasz 1% naszego całego produktu krajowego brutto. Dlatego jeśli mówimy o 1,1,1,2, to Niemcy o wiele więcej zapłacą. Co więcej, to dziurę, która powstanie, tak naprawdę muszą zasypać Niemcy. W wersji bardzo pesymistycznej, gdyby nie było Mateusza Morawieckiego, myślę, że byśmy mogli mieć straty w granicach 30%, jeśli chodzi o fundusze. W tej chwili mówi się, że praktycznie, jeżeli w ogóle będziemy mieli, to będzie 5%, a w ogóle nie musi być. Co więcej, te fundusze spójnościowe, one są bardzo dobrze wykorzystywane przez Polskę i myślę, że jest to bardzo ważna rzecz, że Unia mówi, o 1/3 budżetu to są spójnościowe i one trafiają do budżetu w zasadzie zarządzanego centralnie. Część trafia, 40%, do regionów i już jest problem. Pewne regiony, jak mój Wielkopolska czy Dolnośląski, w zasadzie jest ponad średnio, w zasadzie już nie powinien dostać, inny nie potrafi wykorzystywać i myślę, że central potrafi lepiej alokować środki. Także dobrze się stało, myślę, że bardzo dobre, duże nadzieje. A gra polityczna, ich koguciki polityczne
sobie skaczą. Dobrze, no ja tutaj pochwały przyjmuję, ale z drugiej strony procedura w sprawie artykułu 7 idzie do przodu.
A no właśnie,
ja tutaj
widzę takie dwa elementy. Pierwsza to taka, że rzeczywiście o pieniądzach Mateusz Morawiecki rozmawiać potrafi, bo w tym jest wyspecjalizowany i zajmował się tym przez długie lata. Rzeczywiście pokazuje tutaj w tym wczorajszym wystąpieniu, że chce pokazać Polskę jako kraj, który współuczestniczy i ma własne rozwiązania dla Unii. Że nie jesteśmy już tylko jakimś tam młodszym bratem, który chce wyciągnąć pieniądze.
Albo nie zawsze mówimy tylko nie, ale czasami mówimy tak, albo jeszcze bardziej tak.
Mówimy tak i też mówimy w jaki sposób tak. Także świetnie, że jeżeli na takie dwa postulaty powiązania funduszy z praworządnością i z relokacją uchodźców, czy w ogóle z kryzysem migracyjnym, odpowiada pan premier tym, że dobrze, w porządku, jak rozwiązujemy kryzys imigracyjny na różne sposoby, Polska pomaga, nikt tak nie pomaga, nikt tak nie finansuje za utrzymanie jednego uchodźcy na zachodzie, to jest utrzymanie 8, powiedzmy, w Libanie i pokazujemy, jak to wygląda i co myśmy już zrobili. Druga rzecz, pokazujemy, gdzie pieniądze uciekają. A wiemy, że 155 miliardów uciekające z kasy Unii Europejskiej, euro, uciekających gdzieś tam w podatkach czy w jakichś innych lukach. To jest potężny pieniądz, więcej niż wynosi cały budżet Unii. A Polska jako jedyny kraj doskonale poradziła sobie z problemem wycieku VAT-u. Więc mamy tutaj coś do powiedzenia, mamy narzędzia. To jest rzeczywiście mocny argument na naszą rzecz. Natomiast druga sprawa to jest sama postać, sama w ogóle fakt zmiany na stanowisku premiera, bo mam wrażenie, że Komisja Europejska bardzo się zakiwała, dała się wpuścić w taki kozi róg, stymulowana przez naszą opozycję, która tam z tymi donosami hurtowo jeździła i pokazywała, jak to w Polsce jest źle. I był taki moment, że wydawało się, że ten rząd Prawa i Sprawiedliwości można cofnąć, można zatrzymać, można wymienić. W pewnym momencie Unia Europejska zorientowała się, że jednak poparcie społeczne w Polsce jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo duże, że ta zmiana prędko nie nadejdzie i pewnie jeszcze w kolejnej kadencji ten rząd się utrzyma, więc trzeba jakoś współpracować.
Tak, może to jest rzeczywiście więc to jest sposób na wyjście zmiany, z twarzą. Że zrozumiano, że to jest na dłużej.
Tak, tak. I teraz samo, gdyby była pani premier Beata Szydło, pewnie byłoby trudniej się wycofać, bo byłoby jednoznaczne to, że robimy kroki wstecz. A tutaj jest nowy lider, można pod to podpiąć, że być może on mówi innym językiem, bardziej się zrozumieliśmy. I to jest takie...
No, tak zwany manewr polityczny, prawda?
Tak,
ksiądz Henryk Zieliński popiera ten manewr? Czy podoba się księdzu to, jak rozmawiamy, co osiągamy w Brukseli i czy zejdą z tej procedury o praworządności, tak. Bo państwo poprzedni uciekli od pytania.
Czy zupełnie zmienił się klimat. Możliwe to jest i wbrew pozorom, ja nie powielając tego, co państwo już powiedzieliście, myślę, że sytuacja globalna Polski, która nie jest ciekawa w tej chwili w kontekście tego sporu z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi przez to, że to de facto ociepla nasz wizerunek w Unii Europejskiej. Dlatego, że nie oszukujmy się, Niemcy bardzo chętnie wypchnęliby w ogóle Stany Zjednoczone z Europy. Po to, żeby Europa pozostała do dyspozycji Niemiec i Rosji. I Polska jest tutaj traktowana jako swego rodzaju lotniskowiec amerykański między Rosją i Niemcami. I dlatego też w tej chwili Niemcom będzie zależało troszeczkę na tym, żeby nas przytulić, okazać trochę serca, po to, żebyśmy się troszeczkę odkleili od Ameryki, bo ta Ameryka jest, zobaczcie, jaka niesprawiedliwa, popiera Izrael wbrew faktom.
Wspomniał ksiądz Henryk Zieliński Izrael, temat relacji polsko-izraelskich. No, proszę państwa, zaszokowała nas. To myślę, że był moment dla wielu Polaków smutny i bolesny, gdy zobaczyliśmy ten rzucony w twarz, rzucony całemu światu spod Fundacji Rodziny Ruderman. To jest fundacja ciekawa, zajmująca się głównie osobami niepełnosprawnymi, ale tym razem postanowiła opowiedzieć parę kłamstw o rzekomej organizacji przez Polaków zbrodni, niemieckiej zbrodni Holokaustu. Zobaczmy i posłuchajmy komentarzy w tej sprawie.
Polish Holocaust.
Polish Holocaust.
Polish Holocaust.
Pojawił się i zniknął. Spot zachęcający Stany Zjednoczone do zerwania stosunków z Polską został usunięty z serwisu YouTube po kilkunastu godzinach.
Now. Now.
Ale zdążył wywołać oburzenie, także środowisk żydowskich. To oświadczenie ambasady Izraela w Polsce.
Przekaz płynący z filmu, który ukazał się za pośrednictwem amerykańskiej fundacji, jest nieakceptowalny. Jego treść jest niezgodna z prawdą historyczną i uderza w pamięć wszystkich ofiar nazistowskich Niemiec, państwa odpowiedzialnego za zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zagłady.
Usunięcia filmu z sieci domagał się także Związek Gmin Żydowskich w Polsce.
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie stanowczo potępia film Ruderman Family Foundation. Padają w nim słowa Polish Holocaust, polski Holokaust, na które to określenie nigdy się nie zgodzimy. Jest kłamliwe i szkodliwe.
Polish Holocaust.
Przeciwko sformułowaniu polski Holokaust zaprotestował Instytut Yad Vashem.
Film rozpowszechniany przez Fundację Rudermana zawiera szereg nieścisłości historycznych, a także twierdzenia uznane przez Yad Vashem za niedopuszczalne, takie jak polski Holokaust, które można błędnie zinterpretować, jakoby naród polski był wyłącznie lub głównie odpowiedzialny za Holokaust.
Naczelny rabin Polski komentuje film bardzo krótko.
Prowokacje. Kłamstwo, prowokacje.
Czyja prowokacja?
Najpierw skomentuję tylko pewne zdanie. To znaczy, mówił pan o tym, że fundacja jest fundacją charytatywną, zajmującą się niepełnosprawnymi. Problem polega na tym, że często właśnie pod takim szyldem ukryte są bardzo perfidne działania polityczne. Pamiętacie państwo wszyscy zapewne, że George Soros też nazywany bywa filantropem, jednym z największych filantropów. Natomiast filantropia polega między innymi na handlu bronią. Więc u nas też są tacy filantropi, którzy robią bardzo ostre kampanie polityczne.
Przy albo finansowanie to jest, puczy i puczyków.
Tak, tak. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to zastanawiam się nad tym, na ile to, co stanowisko ambasady Izraela i niestety polskich gmin żydowskich również, na ile jest to kwestia obrony prawdy, a na ile jest to gra na dwóch fortepianach albo gra w dobrego i złego policjanta. Naprawdę mam tego typu wątpliwości w tej chwili. I trzecia sprawa, to musimy mieć świadomość...
Bo wcześniej było oświadczenie tych środowisk, że się w Polsce czują niebezpiecznie.
No więc właśnie, a poza tym...
I to poszło bardzo szeroko.
Poza tym przez cały czas także na tych stronach można było znaleźć w języku hebrajskim możliwość podpisywania się pod apelem, który wystosowała ta fundacja. Natomiast zwróciłbym uwagę na coś szerszego i ważniejszego. I tu my jako Polacy nie rozumiemy różnic kulturowych, różnic mentalnych między nami i Żydami. Nam się wydaje, że kiedy 1000 lat prawie mieliśmy wspólnej historii, to znaczy, że oni myślą tak jak my. Nie. To jest zupełnie inny system wartości. Nam się wydaje, że jeżeli my czytamy Stary Testament i oni czytają Stary Testament, to rozumiemy to tak samo. Proszę państwa, ja zwracam uwagę akurat na to w tym numerze u nas.
Jest czyli w tygodniku Idziemy.
W tygodniku Idziemy. Jest inna koncepcja prawdy. Dla nas prawda oznacza zgodność tego, co ja mówię, z faktami. Dla Żyda prawda oznacza zgodność tego, co on mówi, z dobrem, ale z dobrem przez niego pojętym. Jeżeli to jest Żyd religijny, to prawda oznacza zgodność z dobrem, którym jest Bóg, z Panem Bogiem, czego Bóg chce. Natomiast jeżeli jest to Żyd niereligijny albo syjonista, to wtedy prawda dla niego będzie czymś albo zupełnie subiektywnym, tak jak była dla Karla Popera czy dla George'a Sorosa jest, albo będzie prawdą, będzie to, co będzie służyło interesom Izraela. I w momencie, kiedy Żydzi mają taki gatunek literacki swój, Haggady, to jest takie opowiadanie o czymś, które niesie pewne przesłanie. I możemy usłyszeć na przykład o babci jakiegoś polityka, w różnej wersji będziemy słyszeć to samo opowiadanie o babci polityka zamordowanej przez Polaków w czasie Holokaustu.
I to
z faktami to nie ma nic wspólnego. I w momencie, kiedy ktoś z naszej strony zwraca uwagę, że fakty temu przeczą, ów Żyd robi minę zdziwionego człowieka albo banuje dziennikarza pytającego go na Twitterze o co mu w ogóle chodzi. To są zupełnie różne światy. Tak, i my, jeżeli nie zrozumiemy tego, jeżeli nie zobaczymy, jakimi kartami oni grają, tylko będziemy usiłowali odpowiadać na ich prowokacje w ten sposób, to boję się, że to jest droga
tak,
do nikogo.
Sprawa trwa już miesiąc. Od miesiąca mamy do czynienia z bardzo dobrze prowadzonym, profesjonalnym atakiem narracyjnym. I instytucje państwa nie są w stanie w ciągu tego miesiąca przypuścić najmniejszy choćby kontratak. Instytucje państwa polskiego są całkowicie bezwolne. Nie widzę żadnej komunikacji, z wyjątkiem dosłownie na palcach jednej ręki kilku czy kilkunastu tekstów polskich ambasadorów, ale to są dosłownie 3, 4, 5 tekstów w językach obcych. Debata toczy się w języku polskim. Priorytety polskiej polityki kulturalnej na zagranicę nie zostały zmienione. Jeżeli w roku 2018 priorytetem polskiej polityki kulturalnej na zagranicę, budującej wizerunek Polski, mają być relacje z Węgrami. To oznacza, że rząd polski, że państwo polskie nie zauważyło, co się dzieje od miesiąca, że w żaden sposób nie zmieniło swoich priorytetów informacyjnych, nie jest w stanie odpowiedzieć na atak narracyjny, który jest prowadzony. Nie ma żadnych instytucji funkcjonujących w językach obcych. To, że naszą debatę toczymy w języku polskim, pomiędzy Polakami,
i przekonując padają tu świetne argumenty, tak.
Przekonując przekonanych, a gdy wchodzimy i zobaczymy, ile followersów, czy ile osób śledzi fundacje, czy organizacje, które zostały powołane przez rząd polski do tego, aby bronić polskiego imienia w takiej sytuacji, okazuje się, że w ciągu miesiąca nic nie zrobiliśmy. Że w ciągu tego miesiąca państwo polskie zatrzymało się I toczona jest dyskusja albo pomiędzy historykami w języku polskim, nie ma żadnych materiałów w języku angielskim, hebrajskim, francuskim, niemieckim i tak dalej, i tak dalej.
Bogdan Musiał, który zna te sprawy, mówi, żadne spoty tutaj nie są jakby istotne czy kluczowe, ale dobre prace historyków, które dadzą...
Praca marketingowa, to jest miesiąc, który w ciągu tego miesiąca nic się nie wydarzyło takiego, żebyśmy mogli...
Pytanie, czy tak szybko zmienić, da się przestawić pewne...
Ale przynajmniej zacznijmy.
Jedna rzecz się pojawiła i rzeczywiście wielka konferencja o Polakach ratujących Żydów w Toruniu i nie zrobiona wcale, nie zorganizowana przez instytucje państwowe, ale przez środowiska Radia Maryja Ojca Tadeusza Rydzyka. Co więcej, oni natychmiast wydali piękny, wspaniały album w trzech językach. Właśnie super, w hebrajskim, super, angielskim, być może też i niemieckim. I po polsku te wszystkie konferencje są tam zawarte. Dlaczego nie możemy tego propagować?
Dobrze, ale to nie działanie państwa polskiego,
ale to jest nie działanie
tylko
państwa.
To jest działanie Ojca Rydzyka.
Tak. I jedna jeszcze rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Jeżeli spot jakiejś fundacji małej, nikomu dotąd właściwie nieznanej, robi tak wielkie poruszenie na całym świecie i właściwie buduje narrację o Polsce za granicą, jedna jakaś fundacja, oczywiście wiemy, jakie jest zaplecze, że tam jest to odpowiednio przygotowane, sterowane, to mam pytanie, dlaczego my jako instytucje, dlaczego nasze instytucje, nasze fundacje, nasze organizacje powołane do obrony dobrego imienia kompletnie nie są w stanie
Polskie za granicą. Gdzie są ambasadorowie polscy za granicą? Co się dzieje na kontach na Twitterze ambasad polskich?
Ja przyjmuję
internauci obronili całej tej sprawy, jeśli chodzi o
ale słuchajcie,
obronić w języku polskim.
Tak. Przepraszam, ale nie przesadzajmy. Jest też coś takiego jak prawomocność pewnego głosu, która jest na przykład nieuznawana przez drugą stronę. Zwróćcie uwagę, wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla agencji Bloomberg, tak? I co mamy? Komentarz do wywiadu, żeby ktoś, broń Boże, się nie dał przekonać słowom naszego szefa rządu.
Ale tak to się robi.
Nie, tak się nie robi z premierem Izraela i z prezydentem Francji. Tak się robi z polskim premierem. Podobnie jest było, jak wcześniej polscy, nie wiem, minister Waszczykowski kiedyś udzielił wywiadu Bildowi. No to nie robi się ataku na kogoś, kto udziela wywiad za to, co mówi w tym wywiadzie w ten sposób. To się tak nie działa wobec poważnych ludzi i w poważnym świecie. I podobnie jest z tymi spotami, słuchajcie, no po prostu jest taka przewaga, że spot antypolski zostanie podchwycony przez największe media i pochwalony.
Ale gdzie są spoty propolskie?
No są,
w językach obcych.
Ja mam wrażenie, że myśmy jednak zaprzepaścili tę wielką szansę, kiedy pan prezydent Trump przyjechał i powiedział o Polsce, o bohaterskiej Polsce całemu światu. Myśmy wszyscy byli dumni, zachłyśnięci tym, wreszcie ktoś o nas pięknie powiedział prawdę, ale mam wrażenie, że na tym się zatrzymaliśmy, że to nie poszło dalej.
Ja myślę tak, że oczywiście, że nas boli pewne rzeczy. Jak ktoś powie, że Niemcy byli lepsi od Polaków, że kochają bardziej Niemców. My rozumiemy tego, dlaczego to Żydzi mówią, ale to jest jakby problem żydowski. Ale też nie możemy pójść w narrację kontra, to znaczy licytować się, kto był większą ofiarą. To nie jest prawda. Tak się historycznie złożyło, rzeczywiście z tych 6 milionów ofiar II wojny światowej połowa to byli Polacy, a połowa to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. I myśmy opłakiwali, bo mieli kogo opłakiwać. Tych Polaków, każda z rodzin, moja, twoja, waszych, miała te przypadki, Żydzi swoje. I my się dopuścili do takiej sytuacji, że przestaliśmy o tym mówić, że najsłynniejszy muzeum Polski to jest Auschwitz. A przecież mamy coś więcej do powiedzenia.
A drugie POLIN.
Nie tylko. Ja myślę, że też nie jest prawda, że świat nie wie o naszym funkcjonowaniu. Na przykład musimy wyjaśnić, na czym polegał antysemityzm polski. On bardzo specyficzny.
Ale
ja myślę,
za
księdza
w sensie,
powiem. No, wielcy antysemici, jak się mówiło w słowni przedwojenni, na przykład Kosak Szczucka, który tak paskudnie napisał w tej chwili Tygodnik Powszechny, że drugorzędna pisarka, pierwszorzędna antysemitka, ona współorganizowała Żegotę. Niektórzy często Żydzi zarzucają i widzą, ale wyjaśniać antysemityzm w roli Kościoła katolickiego. A ilu księży,
ale czy ta
ile zakonnic ratowało Żydów? Ponieważ tak naprawdę polski antysemityzm był inny.
W ogóle na poziomie, znaczy to jest dyskusja moim zdaniem dla historyków i tak dalej, ale nie na tym poziomie
wizerunku kraju. Przyszło,
jeżeli, my współodpowiadamy za to, że nie uratowaliśmy tylu Żydów, ile należało, nie wiem, ilu powinniśmy wobec opresji niemieckiej, to czy odpowiadamy też za to, że nie uratowaliśmy Polaków?
też mordowany.
Nie, ale powinniśmy jeszcze powiedzieć, że ten słynny antysemita Dobraczyński, o którym tyle przed wojną pisano, potem uratował 300 Żydów.
Ksiądz Henryk Zieliński,
więc jest to jest bardziej skomplikowane.
Po pierwsze, jeżeli pytanie, czy odpowiadamy za to, że nie uratowaliśmy wszystkich Żydów, to również, czy nie odpowiadamy za uratowanie wszystkich Polaków, ale również, czy Żydzi mieszkający w Polsce, tak, czy oni razem z nami, czy tej wojny, II wojny światowej, nie przegraliśmy wspólnie? Być może, że również gdyby było większe zaangażowanie także społeczności żydowskiej w przygotowania do obrony wrześniowej, być może udałoby się zatrzymać. Być może także zaangażowanie społeczności żydowskiej w świecie, dyplomatyczne, gdyby było większe. Oni mieli naprawdę duże wpływy. My tę wojnę przegraliśmy wspólnie. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa to jest taka, że jeżeli mówimy o ilu uratowaliśmy Żydów w czasie II wojny światowej, możemy się licytować, mało czy dużo. Natomiast co do jednego muszę się zgodzić także Żydzi, wystarczy pójść do Yad Vashem. Nikt na świecie, absolutnie nikt, także Stany Zjednoczone, nikt na świecie nie zrobił więcej dla Żydów niż my.
Na przykład powstanie w getcie warszawskim było możliwe dzięki wsparciu. Proszę się
I ostatnia jeszcze sprawa. Proszę Państwa, ile lat buduje się pomnik Polaków ratujących Żydów w Warszawie?
I to niech będzie puenta tego spotkania. Proszę Państwa, bardzo dziękuję tym stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują stąd ze studia TVP Info. Są to oczywiście Radio Warszawa, które ten program współtworzy na 106,2 FM na Mazowszu, a także Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M w Kielcach, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że są Państwo z nami. I proszę Państwa, pożegnaliśmy też w tym tygodniu świętej pamięci Antoniego Krausego. Wielki Polak, wspaniały artysta, cały swój talent, wszystkie swoje umiejętności oddał Polsce. Zobaczmy może na koniec tego programu kilka obrazków z pogrzebu. Prosimy o modlitwę za tego wspaniałego człowieka. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Budził refleksję i wzruszenie, opowiadając historię zwykłych ludzi oraz polską historię najnowszą, pełną epizodów, które dla wielu są albo powinny być gorzkim wyrzutem sumienia.
Był artystą niepospolitym, bardzo osobnym, wrażliwy, mądry, lekko zdystansowany, ale czysty.
Kręcił te obrazy mimo rzucanych mu kłód pod nogi, mimo różnego rodzaju nacisków, życzliwych rad, by dał sobie spokój, by nie poruszał tematów, które establishment uważa za niepoprawne.
Bo był człowiekiem dość wyjątkowym, niezwykłym, no bardzo odmiennym od tych ludzi, którzy traktują sztukę jak rzemiosło. On ją traktował jednak jako pewne powołanie.